Witajcie! Oto 78. odcinek DualShock Podcast. Dziś witam się z wami ja, czyli Bizon.
Oraz ja, czyli Odin,
i dziś odcinek specjalny, odcinek Halloween. W dzisiejszym odcinku powiemy tylko o grach strasznych, przerażających. A zaczniemy od moich wrażeń z gry Project Zomboid. Przejdziemy do Afterfall Insanity. Powiemy o 10 milionach. Potem powiemy o Resident Evil Operation Raccoon City. A na koniec, na sam koniec, powiemy o Silent Hill Downpour, a Odin opowie o Shattered Memories.
Wspaniale,
Więc zapraszamy na dzisiejszy odcinek.
Okej, więc naszym pierwszym tematem jest Project Zomboid. W ostatnim odcinku DualShock Podcast mówiłem co nieco o tym, jak Zomboid się prezentuje oraz, że to jest całkiem fajna gra. I trafiło to do Bizona. I Bizon sprawdził wersję demo i chciał się podzielić z nami wszystkimi tutaj zgromadzonymi swoimi wrażeniami.
Tak. I jak ja oceniałem w ostatnim odcinku tą grę, no to bazowałem jedynie na filmikach, jakie nam pokazywałeś z YouTube'a. No ale sam nie grałem i nie wiedziałem tak naprawdę, jakie wrażenie zrobi na mnie ta gra. I bardzo się zaskoczyłem po tym, że jak już ściągnąłem demo i odpaliłem grę, to pierwsze wrażenia były zupełnie inne od tych, które się spodziewałem, bo spodziewałem się gry prostej, gry, która no, ma te swoje założenia skomplikowane, ale pod tym względem fabularnym i emocjonalnym nie wywołuje na tobie jakichś specjalnych wrażeń. I jakie było moje zaskoczenie, kiedy okazało się, że właśnie ten pokój, gdzie ty przebywasz ze swoją żoną i ona tam jest ranna, leży na łóżku. Kiedy przebywasz w tym pokoju, gra muzyka w tle, ten jakiś motyw z tej gry i ten motyw i to, że postaci ze sobą rozmawiają, chociaż my nie słyszymy głosów, ale czytamy te teksty, które się pojawiają nad ich głowami, to wywołuje u mnie takie naprawdę skrajne emocje, bardzo wywołuje jakiś smutek wewnętrzny. Nie wiem, dlaczego mi się to automatycznie skojarzyło jakoś z Silent Hillem drugim. Nie powiem, że to jest to samo, ale to wywołuje podobne emocje, podobne nasilenie emocji u mnie. Nie wiem, to jest prosta gra, ona graficznie wygląda bardzo prosto, ale to, że na przykład samą muzyką i samym zaangażowaniem ciebie w to, co robisz, potrafi wywołać tak skrajne uczucia, to jest naprawdę coś, czego ja się nie spodziewałem po tej grze, bo sam gameplay nie mogę go specjalnie ocenić, bo raz, to było demo, czyli nie było tak rozbudowane jak pełna wersja gry. Dwa, grałem naprawdę niedużo, ale to już pozostawiło jakby ogólne wrażenie na mnie, nie? I ten świat może nie wygląda specjalnie, kiedy my wyjdziemy z tego domu i chciałbym jeszcze więcej w to pograć i wydaje mi się, że kupię naprawdę pełną wersję, bo no, jestem zainteresowany, bardzo zainteresowany, bo gra mnie zaskoczyła. Zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie i no, chciałbym się więcej dowiedzieć, więcej zobaczyć, a jeszcze ostatnio ty mówiłeś o rzeczach, które jeszcze mają dojść w tej grze,
tak.
Które oni planują wprowadzić. Ja myślę, że to może być naprawdę wielki hit i ja bym chciał, żeby więcej ludzi usłyszało o tej grze, bo tak jak ja ją widziałem w poprzednim odcinku, nie grając w nią, no to można by ją było ominąć, ale teraz kiedy zagrałem w demo, ta gra przestała mi być obojętna. Ja naprawdę chciałbym zagrać pełną wersję i zanurzyć się w nią tak na parę dni chociaż, tak żebym mógł sobie pograć nią co wieczór i rozwijać tą historię, bo no, bardzo chcę, bo takie wrażenie na mnie zrobiło to demo.
No tak, to jest zresztą to, o czym powiedziałeś, czyli ta muzyka na samym początku. W wersji, w którą ja grałem, ta muzyka była jedyną, jaka była w ogóle w całej grze. I szczerze powiedziawszy, może ona po tym dłuższym okresie czasu nie wywierała na mnie takiego wrażenia, ale pamiętam, że kiedy po raz pierwszy ją usłyszałem, to mimo wszystko miałem ciarki na plecach, bo to jest naprawdę mocny kawałek i on buduje taką atmosferę osamotnienia, która jest często nieosiągalna dla gier wysokobudżetowych, dlatego że tam mamy naprawdę takie soundtracki, które wręcz kopią dupę, wiesz, mobilizują cię do działania, a tutaj...
Będzie dzisiaj o Silent Hillu też, także...
Też będzie, ale a tutaj jest zupełnie inaczej, tutaj naprawdę czujesz, kiedy zaczynasz grać, że jest źle i będzie z biegiem czasu coraz gorzej i... To, o czym powiedziałeś mi przed podcastem, uwaga, to w jaki sposób zginąłeś, dlatego że ja szczerze powiedziawszy nie spodziewałem się, to znaczy wiem, że taka opcja jest i wiem, że zginąć można na mnóstwo sposobów, ale to akurat na co ty trafiłeś i co tobie się przydarzyło jest całkiem śmieszne, więc chciałbym, żebyś się tutaj ze wszystkimi nami podzielił.
Znaczy śmieszne, dla mnie to było tragiczne, bo w tej demie nie ma możliwości zapisu gry w ogóle. Ja grałem i chyba byłem w drugim dniu gry, tak jak gra liczy czas, to był dla niej drugi dzień rozgrywki. I miałem za zadanie ugotować zupę, żebyśmy się mogli najeść ze swoją kochaną. I zostawiłem tą zupę w piekarniku i zostawiłem ten piekarnik, po czym okazało się, że piekarnik sprawił, że cały dom zaczął płonąć. I po prostu zająłem się ogniem, pobiegłem na górę, złapałem tą swoją kobietę i zacząłem z nią schodzić po schodach, ale przez to, że ją niosłem, to nie mogłem biegać ani nic, nie? I szedłem tak z nią, szedłem, w końcu puściłem ją, ale już nawet nie zdążyłem się, nie wiem, próbowałem znaleźć jakieś miejsce, żeby się ugasić jakoś, no ale mi się nie udało i po prostu zginąłem przez ten pożar. Ja zginąłem i ona zginęła i takie to było. Dla mnie to było takie przykre, nie? I to po prostu pokazało mi się, że zginąłem i tak pomyślałem sobie, wiesz, no nie za długo wytrzymałem w tym świecie gry. Zabiłem parę zombie, ale koniec końców, no zginąłem przez pożar, nie? Także... dualizm tej gry trochę, nie?
Tak, że jednak... możesz zginąć tak właśnie w taki błahy sposób i to też jest całkiem ciekawe, dlatego że z jednej strony mamy gry, które nastawiają cię bezpośrednio na walkę z zombiami, że masz shotguna, masz jakieś improwizowane bronie w stylu pałki, krzesła i dajesz sobie radę, ale nie musisz patrzeć na te szczegóły, właśnie tak jak wyłączenie sprzętu
piekarnika,
AGD, no to... nie? Po jego użyciu, a tutaj musisz na to zwracać uwagę i powiem ci, że im dalej będziesz przechodził w tej grze, tym więcej będzie takich sytuacji. Ja ci mogę podać przykład, który bardzo często doprowadzał mnie do szaleństwa, kiedy w to grałem. To znaczy, kiedy wpadasz na taką hordę zombiaków, która nic tego, nizowego nagle wyłania się zza rogu i oni oczywiście zwracają na ciebie uwagę, zaczynają za tobą iść. No i w tym momencie to jest zabawa w kotka i myszkę, bo ty musisz ich zgubić, ale jednocześnie nie przyciągać większej uwagi, którą już aktualnie masz. I czasami jest tak, że wbiegasz do jedynych drzwi, które potrafisz znaleźć w okolicy. Często są nawet zamknięte, więc w tym momencie już w ogóle zabawa się kończy. Ale wbiegasz do tych drzwi, barykadujesz się, wchodzisz na najwyższe piętro i modlisz się, żeby oni się nie przedostali do środka. I nagle okazuje się, że te zombie przez całą noc atakują te drzwi, dlatego że one wiedzą, że ty tam jesteś. I gdzieś tak w środku nocy nagle wpadają do tego pomieszczenia i ty masz dosłownie najmniejsze istniejące szanse na to, żeby przeżyć, dlatego że musiałbyś je jakoś wymanewrować i ty już wiesz, że ty zginiesz. Ty to wiesz, ale mimo wszystko chcesz walczyć. I często to bardzo nie wychodzi. I trzeba się z tym pogodzić, że właśnie to jest, tak jak mówiłem, strategia poruszania się po mieście. Jeśli spróbujesz zakozaczyć, to ta gra ci ukaże. I ona cię ukaże w taki bardzo dziwny sposób, dlatego że na samym początku pozwoli ci wierzyć, że jeszcze jakoś tak się jakoś z tego wykaraskasz, ale nie, nie wykaraskasz się, zginiesz. I wiesz... I do tej gry też, to trzeba powiedzieć, do tej gry mimo, że giniesz, to chcesz wracać. To jest też takie fajne, że nie masz tej ochoty rzucenia wszystkiego i powiedzenia nie, to już jest za
masz,
dużo.
Masz ochotę spróbować jeszcze raz, spróbować przetrwać. Mnie ciekawi, czy ta gra ma jakiekolwiek zakończenie, czy ona się tak ciągnie po prostu w nieskończoność. I ciekawi mnie, jak ona się rozwinie na przestrzeni miesięcy, czy też lat, kiedy jeszcze ktoś będzie w nią inwestował. Bo mówię, to jest taki apel do słuchaczy. Ja spróbowałem dema i przekonałem się, że to jest coś, co warto zagrać, warto sprawdzić. Ściągnijcie chociaż to demo i spróbujcie w to zagrać tak jak ja. Gwarantuję, że zostanie na was odciśnięty jakieś uczucie, na was się odciśnie. Pozytywne albo nie, ale nie można przejść obok tej gry obojętnie i chciałbym, żeby każdy z was ściągnął te 21 mega, czy ile to demo waży. Ściągnął i spróbował i wyraźcie swoje opinie w komentarzach, bo naprawdę warto. Tym bardziej, że mamy teraz taki klimat halloweenowy, więc jak najbardziej pasuje.
No, więc ja uważam, że moja praca została tutaj wykonana. Z racji tego, że dzisiaj mamy trochę tematów, które jednak no, będą wymagały więcej czasu, to dzisiaj nie będzie żadnych gierek indie, ale możecie oczekiwać z mojej strony przynajmniej, że co każdy odcinek DualShock Podcast będę starał się wsunąć tutaj jakiś właśnie mały tytuł, który mógłby przeminąć, ale z drugiej strony zasługuje na więcej uwagi, więc mam nadzieję, że coraz więcej ludzi będzie się interesować takiego typu grami, bo myślę, że na rynku jest mnóstwo perełek, które wymagają tej uwagi.
Okej, no to teraz wygrzebiemy taki może niezbyt świeży temat, ale jak najbardziej aktualny, Chodzi o Afterfall Insanity, polską grę, która właśnie teraz powstaje, już wkrótce wychodzi. I co jest w niej ciekawego, oprócz tego, że no jest survival horrorem i wygląda troszkę jak Dead Space, ale to dobrze, no bo warto się wzorować na czymś, co jest dobre, mm-hmm. która ma swój własny klimat, nie wygląda źle, ja bym bardzo chciał w to zagrać, tym bardziej, że jest taka akcja promocyjna związana z tą grą. W ogóle to nie jest akcja promocyjna, tylko jakby akcja, jaką oni chcieli tą grę wypromować, jak chcieli tą grę sprzedać. Otóż oni chcieli, ci producenci, deweloperzy, postawili sobie za cel, że sprzedadzą tą grę za $1, jeśli znajdzie się na nią 10 milionów nabywców. Odin, 10 milionów to jest duża liczba, chyba, czy
jak
nie?
Najbardziej. To jest bardzo duża liczba. Ale zanim powiemy co nieco o tych 10 milionach, czy my mieliśmy w ogóle w podcaście okazję powiedzieć cokolwiek o Afterfallu?
Nie i właśnie jakoś to minęło, a szkoda, bo z tego co widzimy teraz po trailerach, po gameplayach, to ma szansę być naprawdę porządną grą i dodatkowo porządną polską grą, co jest no, teraz coraz mniejszą nowością, ale mimo wszystko. I no, dla mnie to wygląda jak Dead Space, tylko że jakby mamy inny setting, inne stwory, no i mamy jakąś inną historię. Trailery też nie pokazują za dużo. Są gameplaye, które wyciekły do sieci, które mają nawet po parę minut i pokazują, że drzemie w tej grze bardzo duży potencjał, tylko że ta akcja promocyjna mnie tak, no nie wiem.
Ale czekaj, dlatego że zanim o tej akcji, ja chciałem jednak wysupłać trochę czasu, żeby powiedzieć co nieco o tym tytule. On wygląda naprawdę bardzo dobrze i to co powiedziałeś kojarzy się z Dead Space'em, ale to są dobre skojarzenia, tak jak zresztą było powiedziane we wstępie. To są naprawdę dobre skojarzenia, gra graficznie prezentuje bardzo dobry poziom, trzeba to chwalić, dlatego że nieczęsto zdarza się, aby polskie produkcje wyglądały jednak, tak wiesz, tak naprawdę dobrze, bo mamy wiele przykładów, kiedy gra wygląda porządnie, ale z drugiej strony to nadal nie jest ten światowy poziom. Jest bardzo dużo gier, które mogą się podobać i które mają ogromny potencjał, ale mimo wszystko zawsze człowiek liczyłby na trochę więcej, troszeczkę i ta gra wyglądałaby o wiele lepiej. A w przypadku Afterfalla ja naprawdę nie widzę czegoś, co chciałbym w tej grze poprawić. I to naprawdę bardzo mi się podoba i zasługuje na ogromną, no nie wiem, na ogromne brawa tak naprawdę, dlatego że rzadko się to zdarza. I to jest powód do dumy, jak najbardziej. Poza tym szczegółowość otoczenia. To też jest coś, co często jest tak jakby pomijane, a tutaj to otoczenie wygląda naprawdę bardzo szczegółowo. Jest bardzo dużo elementów, które są ruchome, bardzo dużo elementów, które są stylizowane na ten rozpadający się, może powiedzmy tak, rozpadający się świat, bo do końca nie wiemy, gdzie będzie rozgrywała się ta akcja. Widać, że są to jakieś magazyny, być może jakieś laboratoria, ale z drugiej strony nie wiadomo, czy na przestrzeni fabularnej nie będzie się to wszystko zmieniać, ale mimo wszystko widać w tym ogromny potencjał. I też klimat. To też jest bardzo ciekawa rzecz, dlatego że w Dead Space klimat był, owszem, i na samym początku, przy pierwszym podejściu, ten klimat, on się utrzymywał, ale z drugiej strony nie był tak silny jak za pierwszym razem. Tutaj natomiast widać, że ta gra celuje w coś więcej. Ona chciałaby być tym prawdziwym survival horrorem. Ja nie wiem, jak to się jej uda. Nie mam najmniejszego pojęcia. Wiem, że Dead Space po jakimś czasie mnie nużył. I to tak naprawdę mocno nużył, dlatego że ten setting był cały czas powielany i wszystko wyglądało niemalże identyczne pod koniec gry. Być może ktoś, kto grał w Dead Space'a, mógłby się z tym zgodzić, być może się nie zgodził. Takie były moje wrażenia. Ale z drugiej strony pamiętajmy, że Dead Space nie był reklamowany tak do końca jako survival horror. On miał być jednak survivalem, miał być przygodą, opowieścią fabularną, natomiast Afterfall Insanity reklamuje się jako survival horror, czyli w tej grze musi być jednak trochę horroru. Ja mam nadzieję, że rzeczywiście tego horroru będzie na tyle dużo, żebyśmy z powodzeniem mogli mówić o tej grze, że to jednak jest horror, że w tej grze można się bać. Dlatego, że no. Brakuje mi tego, chciałbym, żebyśmy, zauważ, jest taka tendencja aktualnie, że polskie gry, polscy producenci atakują tak jakby rynek i wprowadzają coraz więcej produktów, które śmiało konkurują z produkcjami, do których już przywykliśmy i które są ze studia albo ze studiów, których nazwy już pamiętamy, a tutaj nagle pojawiają się takie niezależne produkcje, które naprawdę mają ogromny potencjał, mnie to bardzo cieszy.
I to jest bardzo fajne właśnie, że oni potrafią, taki niezależny, bo Intoxicate Studios, które w ogóle robi Afterfall Insanity, to jest studio złożone podobno z bardzo młodych i ambitnych twórców, którzy no, do niedawna byli niezależni i podobno tą grę robią niezależnie, czyli nikt tak naprawdę na nich nie naciska, żeby robili nie wiadomo co. Oni robią to, co uważają za słuszne. I fajne jest właśnie to, że my potrafimy już dzisiaj, my, czyli my Polacy, potrafimy robić gry na światowym poziomie i nawet w takich małych studiach, które raz, że gra się w nie tak, jak się gra w gry zachodnie, które są na światowym poziomie, a dwa, że tak jak ty powiedziałeś, one wyglądają równie dobrze, jeżeli nie miejscami lepiej od tamtych gier.
Tak, zresztą zwróć uwagę teraz, o czym będziesz mówił, bo nie chcę ci kraść tego momentu, ale zwróć uwagę na efekty świetlne, jak to wygląda, bo naprawdę wygląda cudownie, moim zdaniem przynajmniej.
Kolorystyka przede wszystkim. Mi się podoba to, że gra nie ma jednej ustalonej palety barw. Ja widziałem parę różnych gameplayów, parę różnych trailerów z tej gry. Mi się wydaje, że ja cały czas widzę jakieś nowe lokacje, bo raz jest szaro, raz jest bardziej niebiesko, raz gdzieś on jest, ta nasza postać jest w jakichś laboratoriach, raz jest na zewnątrz. I wszystko ma jakiś swój ustalony wygląd i te lokacje się od siebie odróżniają. Ja miałem problem właśnie z Dead Space'em przez to, że dla mnie tam cały czas był jakiś ten korytarz. Praktycznie te momenty, kiedy ty widziałeś stację na zewnątrz albo coś, to były te momenty przełomowe dla ciebie, bo wreszcie wychodziłeś z tych korytarzy.
No zresztą wtedy się za to Dead Space'a chwaliło, nie? Że te elementy właśnie na zewnątrz w przestrzeni kosmicznej.
Dead Space drugi to trochę zmienił, bo wprowadził lokacje, które były bardziej zróżnicowane i też miały trochę więcej kolorów, ale jednak utrzymywał się cały czas w tych kolorach zimnych, ciemnych, niebieski, szary. Afterfall wprowadza trochę brązowego i trochę innych kolorów, więc to się też chwali cały czas. No i tak jak ty mówisz, gra światła i cieni, no wygląda na światowym poziomie, a ja jestem zdziwiony, że właśnie takie studio też znikąd, no bo dokładnie. Ja nie słyszałem nigdy o nich, nagle wyrasta z grą, która wygląda tak dobrze, no i jest naszym polskim produktem, więc no należy ich chwalić za to.
Jasne, ale teraz, czyli skoro zrecenzowaliśmy co nieco Afterfall.
To co widzieliśmy do tej pory.
Dokładnie, no bo... to co widzieliśmy, na pewno wrócimy do tego tematu, więc jeśli ktoś jest niecierpliwy, proszę poczekajcie, na pewno będziemy jeszcze o tym mówić, ale teraz przejdźmy do tego, o czym chciał mówić Bizon i o czym chciał, żebym ja się też wypowiedział, czyli 10 milionów w preorderze. 10 milionów to jest bardzo duża liczba, bardzo duża liczba. I teraz jak często zdarza się, aby jakaś gra została spreorderowana ilości 10 milionów. Ciężko mi powiedzieć, myślę, że Black Ops mógłby pretendować do takiego konkurenta bezpośredniego. Myślę, że tam ilość preorderów była właśnie w okolicy 4 milionów, ale to był Black Ops, to były 4 miliony mimo wszystko. Ja wiem, co oni chcą zrobić, ja to doskonale rozumiem. My o tym wcześniej gadaliśmy przed podcastem, to mimo wszystko jest $1, czyli każdy, kto w jakikolwiek sposób mógłby być zainteresowany tą grą, może wydać te 4 złote. I powiedzieć sobie, może się uda. Jeśli rzeczywiście zebrałaby się wystarczająca liczba tych ludzi, to w tym momencie, dostaniemy grę za $1, a część zysków zostanie przeznaczona na jakieś organizacje charytatywne i to super. Ale z drugiej strony, jaka jest realna szansa na powodzenie takiego planu? To jest dobre pytanie.
Mi się wydaje, że to jest fajna akcja z tego względu, że nawet jeżeli nie dobiją do tych 10 milionów, to cała pula pieniędzy, jakie zostaną zebrane, zostanie przekazana po prostu na te cele charytatywne. Mm-hmm,
jasne.
Na dzień dzisiejszy na stronie Afterfalla jest licznik, ile zostało spreorderowanych już egzemplarzy. I jak na razie jest 17 850 zamówionych, czyli wiadomo, że no, to jest wiele za mało, żeby osiągnąć 10 milionów. Ale jeżeli pomyślimy nad tym, że teraz oni oddadzą to wszystko na cele charytatywne, no to ten $1 nie przepadł, tak? Nikt na tym specjalnie nie ucierpiał, bo $1 to nie jest żaden majątek. A wsparliśmy jakoś. Dzięki tym deweloperom udało nam się wesprzeć cele charytatywne. No a gra będzie dostępna po swojej zwyczajnej cenie, jeżeli się nie mylę, więc...
Dokładnie. Nie wiem, czy Bizon wiesz, ale ogólnie tam się znajdują 3 nasze dolary. Tak, więc znajdują się, więc liczymy na to, dlatego że gdyby się udało, to po pierwsze będziemy mieli grę za $1, ale po pierwsze udowodnimy, że takie rzeczy opłaca się robić, bo zauważ, że to jest też ciekawe, że wydaje mi się, ludzie, którzy dokonywali tego preordera, oni mimo wszystko zdają sobie sprawę z tego, że to nie ma szans. W praktyce nie ma szans, nie oszukujmy się, nie ma szans osiągnąć 10 milionów. Ja myślę, że oni wszyscy to wiedzą, ale z drugiej strony właśnie perspektywa tego, że to jednak cele charytatywne, rozumiesz, to jest coś, co bardzo niewiele studiów potrafi zrobić. Oprócz tego, że chce zarabiać kasę, przy okazji będzie wspierać jakąś organizację charytatywną. Już nawet nie chodzi o to, czy będzie to jakaś organizacja, która będzie dotyczyła, nie wiem, przemocy na... No dobra, pomijając. Tak czy inaczej, zrobi to jednak. To jest super. Naprawdę to jest super. Ja myślę, że część z osób, która składała te preordery od samego początku, wiedziała, że to mimo wszystko pójdzie na cele charytatywne. Tak na przykład jak na przykład my. Ale z drugiej strony to jest coś, co warto wspierać. Dlatego, że kiedy ostatnio widziałeś podobną akcję? Ja nie pamiętam.
Wiesz, jest masa tych akcji telewizyjnych, gdzie wysyłasz SMS-a, nie? Za 2, 3 złote, 4. I wysyłasz się tego SMS-a i wiesz, po tym wysłanym SMS-ie wiesz, że to idzie na cele charytatywne i tobie jest lepiej. Tutaj wiele osób chciało po prostu kupić grę za $1. I druga część chciała wesprzeć organizacje charytatywne. Jest z tego jakiś tam zysk, tak czy tak, no bo nie oszukujmy się, $1 to jest taka cena, którą można wywalić i po prostu patrzeć na to, jak to się będzie rozwijało dalej. I myślę, że nikt z tych osób, które zamówiły swój preorder, nie żałuje nawet mimo to, że no nie uda się tej akcji skończyć tak, jakby wszyscy chcieli. No bo 10 milionów to jest jednak próg, który udałoby się przebić, jeżeli gra by miała, nie wiem, akcję promocyjną w stylu Battlefielda III. Wtedy o tych 10 milionach można by dywagować, ale no jednak porwali się na za dużo. Niemniej chwalimy ich za to, że no, pokazali dobre serce i no, nie wiem, kiedy kończy się ta akcja preorderu, ale myślę, że uda im się dozbierać chociażby 20 tysięcy, a to już jest bardzo ładna sumka na cele charytatywne, więc chwalimy ich jak najbardziej.
Ja bym chciał to podsumować w ten sposób. Nie zmieniajcie się, dlatego że naprawdę robicie coś, co warto chwalić i co, o czym warto rozmawiać. Ja myślę, że więcej osób powinno mówić na wasz temat. Jeśli kiedykolwiek ktoś ze studia będzie nas słuchał, to mimo wszystko ja to jak najbardziej popieram i uważam, że nawet jeśli nie zarobicie na tym dużych pieniędzy, nawet jeśli nie będziecie w stanie osiągnąć tego pułapu, który chcieliście, to mimo wszystko zrobiliście coś, co jest rewolucyjne, jeśli chodzi o rynek i co łamie pewne ustalone zasady. A myślę, że takie firmy, które łamią te zasady, najlepiej się zapamiętują. I no myślę, tak, że wy się tak zapamiętacie.
My na pewno ich zapamiętamy.
Okej, więc naszym kolejnym tematem jest Resident Evil Operation Raccoon City, czyli innymi słowy Left 4 Dead w arkanach czy w stylizacji Resident Evil. Czy nam się to podoba? To jest dobre pytanie. Czy chcemy takiego Residenta? To jest również dobre pytanie. I czy więcej gier będzie zmierzać w takim kierunku? To jest po raz kolejny dobre pytanie. Pytanie, na które dzisiaj będziemy starali udzielić odpowiedzi, bo coraz więcej gier zmierza w tym kierunku i mimo wszystko my mamy już jednego Left 4 Dead, a właściwie już dwie części Left 4 Dead, a z drugiej strony coraz więcej gier wzoruje się na takich jakichś dziwnych przykładach i burzy to, do czego już zdążyliśmy przywyknąć, Bizon. Powiedz mi, co ty o tym myślisz?
To jest coś innego. To przede wszystkim widać, że Operation Raccoon City jest robione przez innego dewelopera, do tego został wynajęty zupełnie inny deweloper przez Capcom. I oni robią po prostu swoją grę i chcą ją dostosować do tego, co no już teraz jest standardem, bo Resident Evil Evil 5, ja nie lubię mówić o tej grze, bo ja nie lubię tej gry po prostu. Lubię czwórkę, nie lubię piątki, właśnie z tego względu, że piątka wprowadziła rzeczy dla mnie za mało i rzeczy, które ja wybaczałem czwórce, piątce już nie wybaczałem. I na przykład właśnie to, że nie mogliśmy dalej poruszać się w trakcie strzelania, chociażby robiąc małe kroczki. Zaczynało mnie to po prostu irytować po jakimś czasie, no bo uznałem, że jednak musimy iść do przodu. Ale to nadal był Resident Evil. I ten Resident Evil, który wyznaczał Evil. Jakieś...
Resident Evil!
Pamiętaj, Resident Evil 5.
Ten, który był wyznacznikiem, ten, który był nowatorski, ten, który wprowadzał jakieś nowe rzeczy i ten, który, na którym wszyscy jakby się wzorowali, nie? No bo pamiętajmy, najpierw był ten pierwszy, drugi i trzeci Resident Evil, na którym wszyscy opierali sobie horrory. Później przyszła czwórka, która wprowadziła ten widok z ramienia przy strzelaniu i też wszyscy zaczęli się na tym wzorować. No i myślałem, że z czasem Resident Evil zmieni się znów. Przepoczwarzy się w coś nowego, coś, na czym wszyscy będą się wzorować. A okazuje się, że zamiast tego Resident Evil zaczyna wzorować się na innych grach. I Operation Raccoon City wygląda jak połączenie Left 4 Dead z Gears of War. I tak naprawdę tymi słowami można by to podsumować, ale to należy rozwinąć, no bo mówimy jednak o Resident Evil i zostały zachowane pewne rzeczy, które w tej serii są na porządku dziennym, czyli nie wiem, dalej zbieramy te zielone roślinki.
Dalej mamy zombiaki.
Tak, i te zombiaki są powolne, one nie biegają do nas na nie wiadomo jakich szybkościach. Ale to, co ta gra wprowadza też, to jest to, że mamy ten czteroosobowy oddział, mamy zombie, ale również będziemy walczyć z ludźmi uzbrojonymi w pistolety maszynowe, w karabiny, więc on wprowadza trochę świeżości w ten temat Left 4 Dead, bo nie oszukujmy się, Left 4 Dead było takie, że no, praktycznie musieliśmy cały czas utrzymywać ten dystans od naszych wrogów i punktować ich na tyle, na ile mogliśmy.
W drugiej części to już wiesz, tam katana, piła mechaniczna, no, różnie to było.
Okej. Okay. Ale Operation Raccoon City cechuje na przykład to, że mamy cover system. Ja na początku zacząłem sobie zadawać pytanie, na cholerę mi cover system w grze o zombie, nie? Że co, dla mnie to chyba było normalne, że schowałbym się za osłoną, a ten zombie by mnie z drugiej strony na przykład wyciągnął za tej osłony. No ale okazuje się, że będziemy mieć też wrogów, z którymi będziemy się normalnie strzelać i oni będą gdzieś mieszani też w te tłumy zombie, więc może być ciekawie z gameplayów, które nam pokazali, które tam no już są dość długie i można je sobie obejrzeć na różnych serwisach. Ja widzę, że to ma pewien potencjał, ale z drugiej strony to mi śmierdzi trochę tym, że to nie jest Resident Evil. To ma nazwę Resident Evil, ale tego nie robi Capcom i to za bardzo mi przypomina inne gry, które są dostępne na rynku i które no, według mnie robią to równie dobrze, co ta gra. A nie są jakoś specjalnie chwalone. Po prostu teraz co druga gra, co drugi shooter, ten TPP, wygląda w ten sposób. I choć gra graficznie mi na przykład bardzo się podoba i ma na przykład to, że mamy różne postacie różniące się w tej kooperacji. Mamy chyba czteroosobowy oddział, ale sześć różnych typów tych postaci, jakimi możemy być. To nie szokuje jakoś specjalnie i nie jest super zachęcające. I ja nawet ostatnio słyszałem, że oni obniżyli próg, jaki chcą osiągnąć, jeżeli chodzi o sprzedaż tej gry. Oni chcieli ją chyba sprzedać 2,5 miliona egzemplarzy, a teraz już cechują około 1,5 miliona, bo aha, po prostu reakcja ludzi na to, jak ta gra została zaprezentowana na targach i w ogóle, jest taka, że no, nie za bardzo ludziom się chce w to grać. Ja się im nie dziwię, bo to nie
a
jest
wiesz
nic
dlaczego?
Nowego.
Wiesz dlaczego? Ogólnie producentem i deweloperem jest Capcom, tak?
No tak. Wiesz, znaczy deweloperem nie, deweloper jest Slane Six bodajże.
Slane Six Games, okej, okay. Ale mimo wszystko powiedzmy, że jest dwóch deweloperów, jeden producent, tak czy inaczej wszystko opiera się i obraca wokół Capcomu. I teraz wiesz, kiedy Capcom wpadło na pomysł tej gry, kiedy robiło Lost Planet 2?
Aha.
Czy rozumiesz już, do czego zmierzam? Lost Planet 2, nie wiem, czy grałeś, nie wiem, czy widziałeś tą grę.
Widziałem przez chwilę u kumpla, wydawało mi się, że widzę grę z PS2, ale...
Wiesz co, ogólnie ja nie wiem, co ja miałbym powiedzieć na ten temat. To jest gra, która jest nudna, która miała całkiem ciekawy pomysł, ale była nudna i nie sprzedała się wcale dobrze. I wyszła na Xboxa 360, na PlayStation 3, na Windowsa, sprzedała się w żenującej liczbie egzemplarzy i tak naprawdę nikt o Lost Planet nie słyszał, dlatego że ta gra była zagubiona. Ha! No to, więc Lost Planet i z takiego bankarta, jakim sobie, no nie wiem, wyhodowało Capcom, nagle zradza się Operation Raccoon City. I teraz to jest trochę trudne, dlatego że jeśli taki, nie wiem, przyczynator do powstania tego tytułu zaliczył taką wielką klapę, to
słuchaj... Nowe słowo do słownika, przyczynator.
Nie, tak, neologizmy. Ale wiesz, po prostu, jeśli coś takiego spowodowało, że powstała ta gra, no to mimo wszystko należy się bać, bo ja rozumiem, co chcesz powiedzieć, że ta gra rzeczywiście miałaby potencjał, gdyby tam czuć było tego Residenta, bo
tak,
ta gra nie ma tej tożsamości, to do czego ja często wracam, kiedy opowiadam o grach. To jest bardzo ważne, aby grając w jakiś tytuł, wiedzieć dokładnie, w co ja gram. Jeśli to wywodzi się z jakiejś serii, to bardzo dobrze by było, aby ta seria jednak była z czymś kojarzona, aby te charakterystyczne cechy, które my rozpoznajemy grając w tą grę, były zachowane, jeśli ona rzeczywiście z nimi zrywa, zostawia tylko luźne powiązania, jakim są no bez wątpienia zombie, to człowiek może się zastanawiać, czy to rzeczywiście jest Resident, dlatego że to bardziej właśnie przypomina Left 4 Dead. I
to się może rzeczywiście sprzedać. I jeśli będzie ten co-op na 4 osoby, to owszem, to ma szansę zaistnieć, bo wszyscy wiemy, że co-op aktualnie jest w cenie i ludzie jeszcze nie zmęczyli się tym, aby grać w co-opie, aby w ogóle grać w gry, gdzie możesz multiplayerowo współpracować razem ze swoimi znajomymi. To nadal jest fajne i to nadal się sprzedaje, ale myślę, że gdyby tego co-opa nie było, to ta gra naprawdę miałaby bardzo niskie, nikłe szanse do tego, aby zaistnieć na tym rynku, bo z jednej strony to mi przypomina trochę Fira. Nadal ta stylistyka taka czerni, jakieś światła, coś niby na mnie się rzuca, jakieś dźwięki, cutscenki, jakieś, nie wiem, jakieś strachy na lachy i tak dalej, ale z drugiej strony ja się tego nie boję. Ja, wiesz, to na mnie tak nie działa. Ja wiem, że autorzy by chcieli, ale z drugiej strony wszyscy wiemy, że rzadko się udaje. I
nie, to jest
te wrażenie jest takie mieszane, wiesz, tak naprawdę. Ja wiem, że to jest cover shooter, ja wiem, że tam jest ten co-op i z drugiej strony też wiem, że to może być nawet fajne, jeśli będę grał ze znajomymi, ale z drugiej strony tak, mam te lefty, mam te inne gry, gdzie mogę grać w co-opie i czy to rzeczywiście będzie na tyle dobra gra, żeby opłacało się kupić?
To znaczy, ja ci mówię, ja nie neguję tego, że to będzie dobra gra. Ja nie neguję tego, że to będzie na przykład bardzo dobra gra i będzie się w nią grało świetnie po sieci. Mnie po prostu boli to, że to się nazywa Resident Evil i że to już utraciło tą swoją tożsamość na rzecz tego, że chce się wzorować na tym, co już jest i co przez Left 4 Dead praktycznie zostało dopracowane do perfekcji. No bo nie sądzę, że ludzie będą się chcieli teraz odrywać specjalnie od Left 4 Dead, żeby zagrać w klona, który jest rozgrywany po prostu zza pleców. A chyba, może? Że to nie będzie tak naprawdę klon, bo nie widzieliśmy jeszcze wszystkiego. Ale wiesz, my jeszcze nie widzieliśmy wszystkiego i nie będziemy przekreślać tej gry jeszcze dzisiaj, ale na dzień dzisiejszy boli nas właśnie to, że no, trochę paradoksalnie boli nas to, że to już nie jest Resident, chociaż Resident bolał nas właśnie z tego powodu, że zaczynał być archaiczny, nie? To jest dziwne. Że
to
gra,
jest kwestia przyzwyczajenia, wiesz? To jest
my chcieliśmy zmieniać, ale my chcieliśmy zmieniać tego Rezydenta. Kiedy my nagle dostajemy zmienionego Rezydenta, to my mówimy tak, mech, to już
nie,
było.
Bo tego już się nie może nie bać, bo ciężko jest się bać Rezydenta, ale nie możesz traktować go serio, kiedy go widzisz w ten sposób. Rozumiesz, o co mi chodzi?
No.
Nie masz już tego szacunku takiego do niego, jak miałeś w czwórce, kiedy wchodziłeś do jakiegoś pomieszczenia i bałeś się, że za chwilę wejdziesz na jakiegoś klasztornego mnicha z tarczą i rozumiesz, nie ma tego takiego strachu, że cholera, bylebym na nich nie wpadł.
Ja to myślę, że w ogóle
dam radę.
W takich grach kooperacyjnych ten suspens się traci właśnie głównie dlatego, że mamy ten nasz zespół. I chociaż jest wprowadzony ten ciekawy twist, że na przykład jeżeli my zostaniemy ugryzieni przez zombie, to możemy sami się w niego zamienić i wtedy po prostu gramy o punkty, nie? Mm-hmm. To nawet fajnie wygląda, kiedy ta nasza postać się zamienia w zombie, wiesz, zmienia się animacja kruku.
Ale karkołomna jest trochę, nie uważasz? Bo jeśli ty się zmieniasz w zombie, a te zombie rzeczywiście chodzą tak powoli, to jaką ty masz szansę w tym momencie?
Ale wiesz, to jest zawsze tylko to, że zamiast ginąć, zamieniasz się w zombie i jeszcze możesz dobić sobie punkty, bo mi się wydaje, że w tej grze będziemy mieć wykupowane perki, tak jak to jest teraz praktycznie w każdej grze sieciowej. Będziemy ulepszać naszą postać i to właśnie będzie tym naszym jednym ze sposobów ulepszania, bo wiesz, to by było na przykład ciekawe, gdybyśmy mogli zginąć, nie? I nasi koledzy idą dalej, a kiedy oni poszli jakieś dwa kroki, my wtedy wciskamy przycisk i wstajemy, idziemy za nimi na przykład, nie? Powoli kroczymy jako już ten zombie, żebyśmy mogli polować na nich. To takie moje, wiesz, marzenie, wyobrażenie, ale fajne to by było.
No, rozumiem.
Ta gra może mieć fajne rzeczy jeszcze w sobie, których my nie widzieliśmy, bo z tego co wiem, to premiera została gdzieś przesunięta na 2012 rok, więc jeszcze dużo czasu do tego, aż my to zobaczymy w pełnej krasie i będziemy mogli ocenić tak jak trzeba.
Tak, tak, ale też z drugiej strony trzeba też powiedzieć, czyli z drugiej strony trzeba też powiedzieć, że ile my filmów tak naprawdę widzieliśmy? Dwa, tak. Tak, biorąc pod uwagę te wszystkie bardziej oficjalne, to widzieliśmy dwa filmy, więc nie musimy mieć racji. Może rzeczywiście to będzie dobry Resident. Może. Ja bym chciał, żeby to był dobry Resident, jeśli on mógłby zachować te pozory tego klimatu i mimo wszystko starać się utrzymać ten suspens w trakcie, kiedy jesteśmy z tą czteroosobową drużyną. To będzie super, naprawdę. Ale jeśli mu się nie uda, no to rzeczywiście, jeśli oni liczą w liczbę egzemplarzy 1 300 000, no to chyba zdają sobie też sprawę z tego, w co idą, w co brną i życzę tej grze jak najlepiej, dlatego że chciałbym, aby ona się udała i chciałbym też w nią zagrać, bo z drugiej strony to nadal jest Resident, nie? Ciężko by było tak odpuścić i potem powiedzieć sobie z czystym sumieniem, no nie, nie grałem w tą grę, nie podoba mi się po filmach i oceniam ją na kiepską. I wszystko to na podstawie filmów, nie? Więc trzeba to sprawdzić. Zobaczymy, jak to będzie się rozwijać. W pierwszym kwartale 2012 roku na pewno pojawi się i zobaczymy, ocenimy ją na pewno. Być może jeszcze będziemy wracać do tego tematu. A teraz przejdźmy do gry, czy też do serii, która zawsze była porównywana z Residentem, a mimo wszystko, czy powinna być? Zobaczymy.
A na koniec naszego odcinka powiemy o serii bardzo nam drogiej. O serii, która, tak jak Oli powiedział, była porównywana do Residenta, choć nie powinna, bo choć była survival horrorem, to no, nie była podobna do Residenta pod względem budowania tego napięcia i ogólnie pod względem straszenia. I mowa tu o serii gier Silent Hill, które ostatnio nie są podobne za bardzo do tego, czym były na samym początku. Głównie dlatego, że po prostu teraz Konami żongluje różnymi deweloperami, bo to studio odpowiedzialne, to japońskie studio odpowiedzialne za Silent Hill się zupełnie rozpadło, oni chyba rozwiązali, nie wiem dlaczego. Ale no, ostatnie dziecko Konami, jakie my widzimy, nie wiem jaki tam jest nawet deweloper, który to robi, to jest Silent
Climax.
Hill.
Climax.
Climax to robi, tak? Tak. Mi się wydawało, że to się zajął tym...
Nie, przepraszam, nie, Climax robiło Shattered Memories.
Tak, właśnie nie wiem, kto robi Downpour. Nie wydaje mi się, że Climax, ale abstrahując od tego, Silent Hill Downpour po pierwszych zapowiedziach wydawał nam się trochę dziwny, bo słyszeliśmy, że tam gdzieś się będzie jeździć metrem i ten świat będzie taki bardziej otwarty, sandboxowy, nam się to średnio podobało. I na TGS wyszedł trailer, który my jakoś pominęliśmy, bo no bo z odcinka na odcinek mieliśmy ciekawsze tematy, ale wyszedł ten trailer Downpour z muzyką Korna. Ja go dzisiaj pokazałem Odinowi. No i mamy też mieszane odczucia co do tego trailera. Odin, jak ci się podobał trailer?
Powiem ci tak. Kiedy oglądasz Piłę, albo kiedy oglądasz jakiś horror, dobra, nie porównujmy Piłę do horroru. Kiedy oglądasz Gorefest, to nic nie potrafi tak mocno zepsuć klimatu jak muzyka, jak źle dobrana muzyka. I wyobraź sobie, gdybyś oglądał Piłę w jakimś takim momencie, kiedy człowiek przeszywany jest na pół i rzeczywiście ta akcja w tym momencie się zagęszcza i ty czujesz tą presję tego, że za chwilę stanie się coś jeszcze gorszego, nie? I to niekoniecznie, że się boisz, ale że wiesz, że oczekujesz, że zaraz coś się pojawi, a w tle puścisz sobie Benny Hilla. Jak byś się czuł? Nie. To się nie da, panie, nie da się. I właśnie przykładem czegoś podobnego jest dobranie muzyki Korna do czegokolwiek. Ta muzyka się nie nadaje do czegokolwiek. Naprawdę. Kiedy Bizon mi w ogóle zarzucił tego linka, ja się wyciszyłem, ale zapomniałem wyciszyć mikrofonu, czyli konkretnie wyciszyłem tylko samego Bizona. I Bizon później stwierdził, że słyszał moje wszystkie negatywne komentarze, a było ich dużo. Prawda, było ich dużo. I jest źle, naprawdę, jeśli chodzi o...
Ale pamiętam ten pierwszy komentarz. Ja pierdolę, co to za muzyka.
Bo to pasuje do anime. Jeśli ktoś lubi anime w mniej takich... Dobra, no nie, porzućmy ten temat, bo narobię sobie wrogów. Tak czy inaczej, Silent Hill Downpour. Oprócz tego, że trailer jest źle dobrany, oprócz tego, że na tym trailerze widzimy Silent Hilla, który chyba specjalnie jest reklamowany po to, żeby się nie sprzedał, oprócz tego, jeśli spojrzymy poza ten trailer, to widzimy dość ciekawie wyglądającą grę, jak się potem okazało, dlatego że my poszukaliśmy sobie innych filmów i okazuje się, że Downpour można zareklamować znacznie lepiej. Ale
no tak.
W czyimś mózgu narodziła się idea.
Ale wiesz...
Wybierzmy najgorsze elementy tej gry i potrzebujemy muzyki. Ktoś nagle, Korn, tak! Great idea.
Wiesz, co mi jeszcze tak bodnęło? To ten trailer trwa chyba 3,5 minuty i on jest zmontowany prawie tylko i wyłącznie z cutscenek, bo są tylko małe glimpsy gameplayu. I ja po tych cutscenkach nie wiem nic. One są dla mnie tak puste. Znaczy, ja wiem, że one, jeżeli będą ułożone w odpowiedniej kolejności, gdybym ja oglądał grę, to one by robiły na mnie jakieś wrażenie. Ale ten montaż jest tak zrobiony, że ja nie wyciągam z tego trailera nic fabuły, nie wyciągam z tego trailera nic przyjemności, on mnie nie fascynuje. Ja nie wiem, co tam się dzieje, kto z kim, kto kogo popycha.
Czyli tak
jakbyś
oglądał Losty.
Dokładnie tak, jakbyś oglądał Previously on Lost. Cyk, 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 16 różnych ekranów, 16 różnych sytuacji, nie wiesz, co się dzieje i kontynuujemy fabułę, nie? I ty, what?
Ale jaki jest sens robienia czegoś takiego? Ja pamiętam trailery właśnie, zawsze przeze mnie ten przywoływany trailer Silent Hilla 2 z E3. To był trailer, który fabularnie cię nęcił. Kim są te osoby? Dlaczego one mówią w taki sposób? Jakie są ich motywy? Ty, oglądając ten trailer, się nad tym zastanawiałeś. Ja po tym trailerze z Kornem nie wiem nic.
Nie, to już jest Korn. To jest po i w jednej i drugiej, to jest kwestia tej muzyki, naprawdę.
No tym bardziej, że tam jest tak naprawdę mało mówione, a praktycznie w kółko słyszymy ten kawałek, no nie robi to dobrego wrażenia, ale całe szczęście dokopaliśmy się też do gameplayów z gry już tam, kiedy się gra, a nie kiedy ogląda się cutscenki. I całkiem się zaskoczyłem, bo jest pozytywnie. Prócz tego, że no, walka jest nadal równie zła co zawsze i nawet gorsza niż zazwyczaj w Silent Hillach, to pod względem budowania klimatu i tego, kiedy my się poruszamy po prostu po świecie i on się zmienia, to naprawdę wygląda dobrze i te nawet efekty, kiedy tam jest, na pewno Aki to wrzuci w wersji wideo, kiedy on wchodzi właśnie do jakiejś kuchni i ona płonie, i później ten świat zaczyna się tak jakby rozpadać, te ściany się zrywają, z podłogi zrywają się kafelki, lecą do góry.
To jest inny efekt, nie? Bo i zwykle byliśmy przyzwyczajeni do takiego spalania, a tutaj to wygląda inaczej.
To wygląda jak taki trochę rozkład i mi się najbardziej podoba właśnie, jak ten kafelek się odrywa z podłogi, leci do góry i lecąc do góry tak znika, tak jakby się spalał lecąc do góry. Naprawdę fajnie to wygląda. I ja myślałem, że to będzie taki tani efekt, bo takiego się czegoś spodziewałem, bo to wiesz, to już nie jest ten stary Team Konami, ale kiedy się na to patrzy, to robi na tobie wrażenie i ta cała gra i jej stylistyka nie jest taka, jak prezentuje ten trailer, bo ten trailer pokazał mi grę, która, nie wiem, starała się być Alanem Wake'iem, tylko że wygląda gorzej. Mm-hmm, kiedy tak popatrzyłem na gameplay, to okazało się, że to naprawdę może być dobra gra, a no może nie dobry Silent Hill, ale dobry survival horror, mam problem już z wypowiedzią. Chociaż no, ja myślę, że należy mówić o tym, że po prostu pod względem walki ta gra jest słaba, bo dałoby radę to zrobić na milion sposobów inaczej i lepiej, a po prostu jest źle, jeżeli chodzi o walkę.
Wiesz co, zacznijmy od tego, bo ja chcę wrócić do tej muzyki. Wiesz, kto komponuje do Silent Hill Downpour?
Znaczy, ja ci powiem, nie
Damian
wiem.
Lynch. Kojarzysz, nie kojarzysz, nie kojarzysz.
No, nie, ale...
Dobrej miliony... muzyce. O, posłuchaj sobie muzyki do Dextera. Dokładnie, muzyki do Dextera. Polecam w ogóle zresztą każdemu. Ja uważam, że w jego towarzystwie nie powinna pojawiać się muzyka typu Korn. W ogóle nie powinna. Kiedy w ogóle do jakiegokolwiek Silent Hilla pasowała taka muzyka? Panie! No,
wiesz, ja myślę, że Akira Yamaoka patrzy na to i płacze.
Płacze. Dokładnie. Ona nie może wytrzymać w tym momencie. Wiesz co? Powiem tak. Po pierwsze, to jest jeden z tych Silent Hillów, który nie skupia się na losach Harego. To jest jeden z tych Silent Hillów, który odrywa się tak jakby od tej standardowej fabuły. To jest jeden z tych Silent Hillów, który skupia się na części Silent Hill, tego wielkiego miasta, która wcześniej nie była w ogóle poruszana, dlatego że głównie lasy, głównie jakieś pozostałości po kopalniach i tak dalej. Więc bliżej tego serca Silent Hill, jak w poprzednich częściach. No i co? I teraz pytanie właśnie, co ja mam o tym myśleć, bo szczerze powiedziawszy nie wiem, wiem, że wychodzi to na silniku Unreala i z jednej strony mogę sobie powiedzieć to dobrze, dlatego że ja wiem, że ten silnik potrafi bardzo dużo, z drugiej strony boję się, bo z tego co widzieliśmy na tych trailerach, przepraszam, na tych gameplayach, pamiętasz, była taka scena, kiedy coś nas goniło, nie będę tutaj spoilował, co nas goniło, ale coś nas goniło.
No, ja nawet nie wiem, co goniło, ale coś
właśnie
goniło.
Właśnie, nie wiesz do końca, co goniło. Ja chciałbym, żeby rzeczywiście tak było, żeby jednak ta nieświadomość odnośnie tego, co za tobą podąża i co chce cię dopaść, była zachowana. A kiedy ty się odwracasz, to widzisz jakąś kulę, która mieni się na różne fioletowo-różowe barwy i strzelają z niej jakieś różne promienie i to wszystko wygląda jak te God Rays z Silent Hilla, przepraszam, nie z Silent Hilla, z Crysisa, wiesz, kiedy podchodziłeś pod jakąś palmę i widziałeś te promienie, wiesz, o które mi chodzi?
No.
Dokładnie, to tak wygląda.
I ja wiem, że to jest sprawka Unreala. Ja mam nadzieję, że to będzie poprawione, bo ja bym bardzo się cieszył. To pierwsza myśl, jaka kiedykolwiek mi się narodziła po przejściu dwójki, to jest obraz Harry'ego, który dochodzi już do tego, wiesz, do tego hotelowego pomieszczenia. Wiesz, o którym mówię. Nie będę mówił do końca, w którym momencie. Dobra, ale no niech wam będzie
James,
na koniec.
Tak? James, tak.
I no, przepraszam, James. I jest ten moment, ja sobie tak to wyobraziłem, że super by było, gdyby to dojście do tego pokoju zajmowało nam kupę czasu, dlatego że ten korytarz cały czas będzie się wydłużał. Wiesz, o co mi chodzi? Że ta atmosfera i to przygnębienie będzie się potęgowało. To odwzorowanie tego naszego sumienia, które nie będzie się starało uniknąć tej konfrontacji z prawdą, będzie na tyle duże, że ten korytarz będzie się coraz bardziej wydłużał. I ja miałem taką wizję, jakby to wyglądało. I pomyślałem sobie, że to by była idealna sprawa do zrealizowania w grze. I tutaj takie coś się pojawia, ale jak jest zrealizowane? Źle. I ty też się z tym, zresztą ty też powiedziałeś, że to mogło być lepiej zrobione. Więc ta gra pokazuje mi taki kontrastujący przekaz, że z jednej strony ja widzę to, co bym chciał zobaczyć. Bo tak, bo widzę to. Ale z drugiej strony to nie jest tak zrealizowane, jak bardzo chciałbym, jak bardzo bym tego oczekiwał.
No ale też, tak jak ty mówisz o Silent Hill 2, tam też był motyw z takim korytarzem, który był po prostu ciągnącym się korytarzem. Ty po prostu szedłeś i wydawało ci się, że on ci się nigdy nie skończy. No ale ja tak, jak ty mówisz o tym efekcie, kiedy ten korytarz się wydłuża, ja myślałem, że to będzie efekt w stylu takiego, jak był, nie wiem, chyba w Maxie Payne'ie którymś, że jak biegniesz,
subtelny,
to,
no nie? Taki,
to przed taki... tobą ta ciemność się wydłuża, a ściany nadal pozostają, nie? Także ty biegniesz i tobie się wydaje, że to się nigdy nie kończy, bo przed tobą jest tylko taka czarna mara. Tymczasem tutaj biegniesz i w tym momencie, kiedy ta postać z Silent Hill'a dobiega do końca korytarza, on się tak dziwacznie wydłuża. Jakby nagle zaczęły się ładować tekstury do przodu. Dziwne to jest i niezrozumiałe dla mnie i takie antyklimatyczne.
Dokładnie.
No ale że oni wybrali taki efekt na zrobienie tego. Ja nie myślę, że to jest dlatego, że nie mieli innego pomysłu. Bo pomysłów na pewno było dużo. To by jest po prostu coś, co do nas nie trafia. Może im się to podoba. No ale dla mnie ten automatycznie wydłużający się korytarz, kiedy dobiegamy do końca, wygląda po prostu śmiesznie.
No okej, okay. Jeszcze jedna rzecz. Bronie. Pamiętasz, w poprzednich Silent Hillach zwykle było tak, że kiedy już dostawałeś w łapki jakąś broń, to bardzo się cieszyłeś, dlatego że w końcu zasłużony shotgun, w końcu to bezpieczeństwo, w końcu to poczucie takiego, że że mogę już eksplorować ten świat bardziej odważnie, bo wcześniej to mimo wszystko bałem się wchodzić w niektóre zakamarki, omijałem te
każdy
swoje...
krok.
Dokładnie. A tutaj pojawiają się bronie, które będą się niszczyć.
No i dodatkowo...
No właśnie.
Nie, ja muszę powiedzieć, jak wygląda w ogóle walka w tej grze.
A tak, wspaniale.
Ja myślałem, że już teraz wypracowaliśmy sobie system, w którym postać będzie się potrafiła skupić na przykład na jednym stworze i go okładać w jakiś efektowny i efektywny sposób. Tymczasem kończy się na tym, że nasza postać bezwładnie macha jakimś łomem czy czymś, co ma w ręce. No po prostu macha. Jeżeli tobie się uda trafić we wroga, no to brawo, udało ci się, tak? Wróg dostał, ale raz, nie masz zupełnie satysfakcji z tej walki, bo to całe wymachiwanie bronią, jaką masz w ręku, jest tak losowe i to, że ty trafiasz, nie masz satysfakcji z tego, że trafiasz, bo ty bardziej się denerwujesz na to, że ty nie możesz trafić w to miejsce, które ty byś chciał. Wróg gdzieś nagle przesuwa się na bok, a ty dalej walisz gdzieś w lewo. Nie ma tej jakiejś ciągłości tego, że na przykład animacja potrafi się dostosować do tego, żeby na przykład odwrócić się, żebyś mógł pociągnąć tą animację dalej w innym kierunku, jak to na przykład było w Assassin's Creed.
To jest
tego nie
brak
ma.
Świadomości, to tak się nazywa, to jest brak świadomości postaci, którą kierujesz, że wokół niej znajduje się cokolwiek i to jest wymachiwanie w sandboxie, to jest na białym ekranie, w białym prostokącie twoja postać zachowuje się tak, jakby machała w przestrzeń. I tak jak powiedział Bizon, jeśli ci się uda trafić, to bardzo dobrze, ale co jest najgorsze, ta broń przechodzi przez twoich przeciwników, ona się na nich nie zatrzymuje. Nie ma tego fizycznego potwierdzenia, że w cokolwiek uderzyłeś. To nie jest to, czego byśmy się spodziewali po grze z tego roku, czy nawet, to wychodzi w 2012, ale mimo wszystko, rozumiesz, to już mimo wydaje mi się, że powinniśmy oczekiwać takich rzeczy. Mhm. Że to jednak jest dobrze, kiedy widzisz, że twoja postać jak w coś uderzy, to ta broń się na tym zatrzymuje. Tutaj tak nie ma niestety.
Ale i wiesz, to... gdyby to była zła gra, to by nas nie bodnęło w ogóle.
Nie zwracalibyśmy na to uwagi, bo to by było po prostu zła gra, okej. Okay. I po co w ogóle dyskutować?
No tak, ale kiedy patrzymy na te aspekty, kiedy on tam gdzieś chodzi po tych pomieszczeniach, świeci latarką, kiedy to rzeczywiście przypomina troszkę Silent Hilla, to boli nas to, że nie można tego zrealizować w pełni tak, jakbyśmy chcieli. No ale myślę, że należy poczekać, dać tej grze jeszcze czas i podobnie jak Resident Evil Operation Raccoon City, ja myślę, że to się może rozwinąć i to może mieć jakiś tam swój potencjał i może naprawią walkę, może. Jest dużo niepewności, jeżeli chodzi o ten tytuł. I pozwól mi, Odin, że będę powoli dążył do końca, chyba że chcesz coś jeszcze powiedzieć, bo wiem, że mamy jeszcze jedną grę do omówienia, którą ty grałeś i która nie ma walki, więc chcesz coś, coś jeszcze mówić, czy już przechodzimy?
Ogólnie chciałem po prostu tak jakby wyrazić swoje zdanie na ten temat, bo moglibyście odnieść mylne wrażenie, że nam, czyli że mi, czy też Bizonowi, nam ogólnie, ta gra się nie podoba. Tak jak Bizon powiedział, ona ma potencjał, ona ma potential, haha, you're going through me. To jest gra z tego typu gier, kiedy na nie patrzysz, mówisz sobie, sprawdzę cię i pamiętasz o tej grze i liczysz na to, że przez ten czas, kiedy na nią nie patrzysz, to wszystko ulegnie poprawie, dlatego że to naprawdę wygląda co nieco jak ten Silent Hill. Poniekąd to mimo wszystko jest ta gra, do której my przywykliśmy. Ona o dziwo budzi skojarzenia z Alan Wake'iem. Nawet nie wiem dlaczego, ale chyba ta stylistyka tego poruszania się po tych lasach mi to przypomina. I to
Odin,
naprawdę
ale
może
ja ci
być
powiem
coś.
W porównaniu, pamiętasz jak wyglądało Silent Hill Homecoming?
Tak.
To nie był Silent Hill.
Nie, to nie był
Silent Hill. A Downpour zaczyna wyglądać jak Silent Hill. I tutaj naprawdę za to plusy.
I tym chyba możemy zakończyć.
Okej, okay, no to w takim razie przechodzimy do innego Silent Hilla, którym zachwycaliśmy się w zeszłym roku. W zeszłym roku, kiedy robiliśmy właśnie taki niby halloweenowy odcinek, mówiliśmy o, wtedy jeszcze chyba w zapowiedziach, Silent Hill Shattered Memories, które wychodziło na Wii i PS2. No i niestety po dziś dzień nie udało mi się przejść tej gry, chociaż mam PS2 dalej w domu, to mam inne wydatki i też jakoś zapomniałem pewnie o tym. Teraz mi się dopiero przypomniało z tego względu, że cofnąłem się specjalnie o rok do tyłu w czasie, żeby zobaczyć o czym mówiliśmy w tamtym odcinku, ale wiem za to, że Odin grał Shattered Memories i może nam trochę powiedzieć, jak tak naprawdę te zapowiadane rewolucje i zmiany w tej grze zostały rozwiązane ostatecznie.
Dobrze, więc wchodzimy na grząski temat, bo nie jestem przygotowany, ale mimo wszystko się postaram. Ja skończyłem tą grę, to jest po pierwsze. Grałem na Wii, to jest po drugie. Gra mi się bardzo podobała, to jest po trzecie. I teraz, dlaczego? Po pierwsze, gra zaczyna się od tego, iż przeprowadza taki mały quiz psychologiczny na temat tego, jaką postacią jesteśmy. Nie wiem dokładnie, czy odnosi się to... znaczy, teraz już wiem, ale kiedy zaczynałem, to nie wiem, czy to dokładnie miało się odnosić tego, jaki ja jestem, czy jaka postać, którą steruję, jest. I nie wiedziałem, czy postać, którą aktualnie widzę na ekranie monitora, to jest postać, którą ja steruję, czy to jest zupełnie inna, wyrwana z kontekstu postać, która nie należy do fabuły, a być może należy. Więc było dużo różnych pytań i mimo wszystko do końca, do samego końca gry nie miałem pojęcia, jak jest rzeczywiście, jak jest naprawdę. To jest jedna z tego typu gier, która sprawdza to, co robimy w trakcie grania. Patrzy na to, jak często używamy różnych rzeczy, które znajdujemy, na co zwracamy uwagę, gdzie patrzymy, w którą stronę się rozglądamy, ile czasu spędzamy w różnych miejscach. Ona przeprowadza dogłębną analizę i w ten sposób generuje świat, w którym się poruszamy i generuje też pewne zdarzenia. Część z tych rzeczy pod sam koniec albo też jeszcze w środku fabuły zmienia się tylko i wyłącznie ze względu na to, jak do tej pory graliśmy. To jest bardzo fajne, dlatego że w dwójce mieliśmy także takie wielkie podsumowanie, to kryterium, które znaczyło, czy jesteśmy jednak tym dobrym Jamesem, czy nie, było pod sam koniec.
Tak, no zakończenie
tutaj,
samo.
Tutaj mimo wszystko to się rozwija na przestrzeni całej osi fabularnej, to jest bardzo miłe, to mi się naprawdę podoba. Druga rzecz, o której trzeba powiedzieć, klimat. Gra zawiera ten klimat, gra jest bardzo zagadkowa, i ten moment, kiedy wszystko zamienia się w taki koszmar, I kiedy rzeczywiście trzeba uciekać, bo też trzeba powiedzieć, że w tej grze chyba po raz pierwszy nie walczymy z wrogami. To znaczy w poprzednich częściach też nie musieliśmy do końca walczyć. Ale tutaj nie walczymy z wrogami, tutaj po prostu uciekamy. Gra nie kończy się też wielką walką. To jest tak naprawdę przygoda do wnętrza siebie. I to jest o tyle ciekawe, że kiedy ja to mówię do wnętrza siebie, to nie chodzi mi o postać, którą sterujemy. Dlatego, że nasza postać... No i właśnie, tutaj będziecie musieli zagrać, dlatego, że to by był zbyt duży spoil. Ale mimo wszystko warto to sprawdzić, dlatego, że to naprawdę bardzo ciekawe. Grafika. Grafika wygląda naprawdę bardzo dobrze. I na Wii chyba po raz pierwszy byłem zdziwiony, że ta konsola jest w stanie to wygenerować. Efekty, które... są w trakcie gry, czyli na przykład światło, czyli cień, czyli posługiwanie się latarką i odkrywanie kolejnych przestrzeni, na przykład w jakimś zrujnowanym teatrze, badanie różnych lalek, zaglądanie z lewej, z prawej strony, rozumiesz, otwieranie niektórych rzeczy i patrzenie pod różnymi kątami, to naprawdę jest świetne. Nigdy bym się nie spodziewał, że Wii będzie zdolne, żeby wygenerować coś takiego i że ja coś takiego w ogóle na Wii znajdę, a mimo wszystko jest. I to jest naprawdę świetna sprawa, w to się gra bardzo przyjemnie. I bardzo się przyjemnie na to patrzy.
Takie mam pytanie, bo ja starałem się nie oglądać tej gry praktycznie w ogóle na sieci, bo nadal mam nadzieję, że kiedyś na tą PS2 to kupię i zagram. Nie, starałem się dużo nie oglądać, ale wygrzebałem sobie na YouTubie intro do tej gry. I intro do tej gry mnie zaskoczyło emocjonalnie, bo w intrze do gry mamy jakby zapis gdzieś z kamery chyba, nie wiem, czy kręconej przez... czyli jest film chyba kręcony przez żonę głównego bohatera albo coś, na którym on jest tą swoją córeczką, tak. I podchodzą gdzieś, jeżeli dobrze pamiętam, to podchodzą do jakiejś takiej makiety i tam są otwory na ich głowę, oni podchodzą i ta córka mówi rycerz? I love... tak. No i jest rycerz chyba i ona mówi I love my daddy i w tym momencie ktoś zatrzymuje tą kasetę, cofa ją znowu, żeby znów usłyszeć to wyznanie miłości do ojca. I tak chyba 3 albo 4 razy w tym intrze. Tak. I to jest całe intro gry.
Ono jest mocne przez to.
To jest takie proste, a z drugiej strony tak wymowne. I czy gra dalej ciągnie tak to popularnie?
Tak. I uwierz mi, ten twist na samym koniec, możesz się go domyśleć. Możesz. Ale ręczę ci za to, że będzie ci naprawdę ciężko, bo będziesz zbyt rozkojarzony tymi wszystkimi rzeczami, które będą się działy w trakcie w ogóle tej rozwoju fabuły. Dlatego, że ta nić, po której ty stąpasz, ona jest naprawdę chwiejna. I wiele rzeczy przy pierwszym podejściu, ja się założę, że wiele rzeczy przy pierwszym podejściu dla zwykłego niedzielnego gracza będzie niezrozumiałe. Myślę, że dla kogoś, kto naprawdę się skupi na tej grze, bardzo wiele szczegółów, które będą się pojawiały w trakcie grania, będzie naprawdę przyjemne. Dlatego, że to się naprawdę bardzo dobrze odkrywa. I sam koniec, uwierz mi, sam koniec jest... To jest to, na co czekasz. To jest Silent Hill. To jest właśnie ten moment. I to jest o tyle dobre. Ja tak musiałbym naprawdę zbyt mocny spoil wsadzić, ale to jest
o tyle dobre, że
ciężko się naprawdę... Ciężko na to wpaść. Znaczy, możesz, da się, ale z drugiej strony, kiedy w to grasz, kiedy się za bardzo pochłoniesz, wciągniesz w tą grę, to bardzo wątpię. I uważam, że zakończenie jest jak najbardziej adekwatne, kończy się naprawdę bardzo dobrze i ja uważam, że to jest naprawdę świetna gra. Jestem dumny, że w końcu do niej wróciliśmy, dlatego że kiedy ja wam mówiłem, że ja skończyłem? Na początku roku?
No, dawno temu.
Więc tak czy inaczej, naprawdę świetna gra. Z mojej strony polecam, sprawdźcie. Kiedy tylko macie okazję, sprawdźcie, dlatego że naprawdę warto.
No, ale ja mam jeszcze takie inne pytanie dotyczące bardziej serii Silent Hill. Bo Shattered Memories to jest inne spojrzenie na pierwszego Silent Hilla. I teraz powiedz mi, kiedy stawiasz obok siebie Silent Hilla pierwszego i Shattered Memories, co tak naprawdę łączy te gry i jak bardzo się one różnią? Bo z tego, co ja widzę, to różnią się diametralnie. To jest praktycznie nowa gra, jeżeli chodzi o fabułę, bo o tym mówię. Czy fabularnie są w ogóle jakiekolwiek powiązania, oprócz tego, że mamy Harry'ego Masona i jego córkę, czy...
Są powiązania. Pojawiają się bardzo podobne postacie, szczególnie stylistyką. Pojawia się Civil Bennett. Pojawia się wiele postaci, które będziesz pamiętał z pierwszej części, tak jak na przykład Dahlia i tak dalej, i tak dalej. Poza tym Shattered Memories rozwija tak jakby to spojrzenie na pierwszą część. Jeśli ktoś będzie wracał do pierwszej części, to zobaczy inne ujęcie, które tak jakby dopełni tej całej historii, bo to jest o tyle ciekawe, że Shattered Memories jest grą, która, która sprawia wrażenie bardziej realnej. Obojętnie jak dziwnie to brzmi, to naprawdę stwarza wrażenie bardziej realnej gry. Ona nie jest tak mocno wyciągnięta z rzeczywistości, jak była pierwsza część. Pierwsza część była naprawdę mocno abstrakcyjna. Pod sam koniec bardzo mocno.
Oj, to już był mindfuck na koniec.
A Shattered Memories do samego końca trzyma cię w takiej niepewności. Do samego końca jest tą psychologiczną zabawą, która wodzi cię za nos i stwarza mylne wrażenie, że kontrolujesz sytuację. I tak jak powiedziałem, nie kończy się walką.
A czy jest straszny? Bo to dzisiaj tak jakby to jest ten wyznacznik. Dzisiaj jest ten odcinek halloweenowy, ten odcinek, w którym mówimy o niby grach, które mają być straszne, więc Shattered Memories ostatecznie jest straszne, bo my mówiliśmy, że w pewnym momencie ten suspens, jaki się generuje, kiedy my uciekamy tam w tej grze przed tymi stworami, on może się skończyć, kiedy my się przyzwyczajimy do tej ucieczki, kiedy ona nie stanie się dla nas czymś nowym w sensie, że nie możemy w ogóle z nimi walczyć, tylko musimy uciekać. Czy kiedyś ta gra robi się męcząca i tak naprawdę przestaje się robić straszna?
Tak, ona od samego początku dla mnie nie była straszna. Nie była, po prostu, dlatego że nie boję się jakichś człekokształtnych golumów, które za mną biegają i robią. Nie, to nie jest straszne. Ale tak jak ci powiedziałem wcześniej, tak zresztą jak mówiłem, ta zabawa, której doświadczasz w tej grze, ciężko jest to nazwać zabawą, ale mimo wszystko w trakcie ucieczki ty myślisz o tym, co się stało. Bo to są tak naprawdę epizody, które ty przeżywasz. Ja bym to właśnie w ten sposób nazwał, dlatego że to są epizody oddzielone tą ucieczką. Ogólnie to wszystko ma sens. Kiedy przejdziesz tą grę i kiedy spojrzysz na nią z szerszej perspektywy, to ta ucieczka ma sens, tytuł ma sens, zakończenie ma sens. To wszystko do siebie pasuje, wiesz? Naprawdę. I owszem, nie jest straszna, ale też powiedzmy sobie w ten sposób, dwójka, kiedy przechodzisz ją drugi raz, też już nie jest tak straszna, a mimo wszystko bardziej w kontekście drugiej części mówi się jednak o tej psychologicznej podróży, o tej takiej, nie wiem jak to nazwać, o tym zgłębieniu człowieczeństwa, o tym wewnętrznym przeżywaniu życia, tych wszystkich sytuacji, tego podsumowania wielkiego, jakim jest zakończenie, tego jak gra potrafi mocno uderzyć w człowieka, jak potrafi opisać całe życie i doświadczyć, jak gracz potrafi doświadczyć tego wszystkiego na swojej własnej skórze grając. To jest rewelacyjne doświadczenie i ja myślę, że w kontekście dwójki nie mówimy o grze horror, tylko mówimy o grze właśnie psychologicznej, bo ona jest mocno psychologiczna. I Shattered Memories również jest tą grą psychologiczną, powiedziałbym nawet, że bardziej. Może nie jest tak mocna jak druga część. Dlatego też, że spójrzmy na to, kiedy my graliśmy w drugą część. Byliśmy znacznie młodsi, to mocniej w nas uderzało.
Byliśmy teraz już płodami jeszcze wtedy.
No dokładnie, byliśmy płodami, panie. A teraz już widzieliśmy niemalże połowę świata i większość rzeczy już nie reaguje. Znaczy, nie działamy tak samo jak na samym początku. To nie jest jednak to, ale z drugiej strony to jest nadal mocne. W to się dobrze gra. Ja uważam, że każdy, kto ma tylko i wyłącznie możliwość, powinien to sprawdzić, bo ta gra na to zasługuje. Nawet ta okładka z tą dziewczynką, która jest zamarznięta na tej huśtawce, wizerunek, naprawdę, sprawdźcie, proszę.
Wiesz, że mnie strasznie nakręciłeś i wszedłem teraz na Allegro i okazuje się, że 60 zł używana na PS2.
Bardzo dobrze.
Kupiłem dzisiaj mikrofon.
Właśnie.
Cholera. Być może w przyszłym tygodniu już go usłyszycie, ale...
Bizon przechodzi na inny sprzęt.
No, całe szczęście. No dobra, no to jest bardzo ładny motyw, który możemy skończyć. Ja się cieszę, że Shattered Memories to jest dobra gra, bo ufam ci. I kiedy będę miał pieniądze, to obiecuję, że kiedyś ją sobie w końcu sprawię i przejdę, bo no, nakręciłeś mnie teraz strasznie.
Super, cieszę się. Okej, więc dochodzimy do zakończenia 78. odcinka DualShock Podcast. Dzisiaj byliśmy we dwójkę, ale mam nadzieję, że jednak klimatem wpadliśmy w wasze gusta. No i też przypasowaliśmy się co nieco pod to Halloween, czy też Dzień Zmarłych. Poruszyliśmy fajne tematy, mam nadzieję, że fajne tematy. Z biegiem czasu oczywiście DualShock Podcast jednak, bo wydaje mi się, że Bizon się ze mną zgodzi, że jednak będziemy wracali do tego starego trybu. Będziemy jednak robili dłuższe sesje, nie będziemy starali się mówić o wszystkich nowych grach, bo z troski o użytkowników myślę, że wypada. No i cóż, no i będziemy się z wami żegnać, mówić dobranoc, do zobaczenia. No i oczywiście zapraszamy na kolejny odcinek DualShock Podcast. W międzyczasie oczywiście produkcje Will Do It Every Day, czy też Will Do It Live, Biblia Komandosów i tak
dalej. Oj, Biblia Komandosów. No ja myślę, że Bladego tu z nami dzisiaj nie ma, ale Blady naprawdę bardzo się cieszy i zaciera swoje śniade rączki, bo widzi te komentarze i bardzo się cieszy z tego powodu, że naprawdę bardzo fajnie zareagowali nasi słuchacze i oglądacze na nowy projekt Bladego i myślę, że to jak będzie się rozwijało, to będzie jeszcze coraz lepsze i no, to motywuje nas do pracy i dzięki za to naprawdę.
Dokładnie, tak więc żegnamy się z wami, no i do usłyszenia z tej strony Odin
i Bizon.
Na razie.
Na razie. Thank you.